Rozmowy nocą.
Dziś w rozmowach nocą moimi Państwa gościem jest Zofia Rogala, współorganizator takiego przedsięwzięcia, które nazywa się 40 dni dla życia. To jest kampania, która trwa w Polsce, ale też na całym świecie. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
40 Days for Life, bo tak to nazywa się ta kampania. O co tak naprawdę chodzi? Bo z tego co wiem, ponad 1000 miast się włączyło w tą kampanię w 63 krajach na całym świecie. A ja tylko dopowiem, że drodzy Państwo, jeżeli chcecie się włączyć w tą kampanię, to ona jeszcze do końca tego tygodnia będzie trwała, prawda?
Tak, do końca tego tygodnia w tym roku, ale jest to, można powiedzieć, impreza cykliczna, także można już zaplanować przyszły rok również.
Jeżeli ktoś w tym roku się jeszcze nie włączył, ale tak naprawdę jaka jest główna idea tego projektu, bo to chyba też tak można nazwać?
Może zacznę od historii, jak powstało 40 dni dla życia w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest to kampania, która stamtąd bierze swój początek. W 2007 roku w pewnym mieście w Teksasie powstała klinika aborcyjna i bardzo szeroko zachęcała gdzieś młode osoby, czy osoby w trudnej sytuacji, żeby skorzystały z jej usług. Podczas gdy lokalna społeczność chciała pokazać właśnie też zagubionym mamom, które czuły się pod presją jakąś w trudnej sytuacji, że ktoś jest gotowy im pomóc, ktoś jest gotowy też uwierzyć w to, że one mają siłę, pokazać im, że one mają siłę stanąć za życiem swoich dzieci. I w taki sposób się zaczęła pierwsza kampania. Po prostu kilka osób stanęło pod tą kliniką ze znakiem takim, że modlimy się za ciebie i twoje dziecko. Zaczęły do nich dołączać kolejne osoby, oferując też pomoc przechodzącym klientkom tamtej kliniki w tamtym momencie. I zaczęli doświadczać tego, że w momencie, kiedy takiej postawionej w trudnej sytuacji mamie ktoś pokaże, że jest gotowy jej pomóc, ktoś też się za nią modli, ktoś się o nią troszczy, czasami obca osoba, to wiele z nich podejmuje taką decyzję, żeby się wycofać, podejść właśnie tam, gdzie jest oferowana pomoc. I coraz więcej osób zaczęło dołączać. Oni też dostali takie wzmocnienie, że widzieli po prostu mamy, które wybierały życie dzięki ich obecności.
No właśnie, bo z tego co wiem, uczestnicy kampanii byli świadkami efektów swojej modlitwy w postaci prawie 23 tysięcy dzieci uratowanych przed aborcją. Czy to prawda?
W tym momencie to już ponad 23 tysiące dzieci. Często, jak rozmawiamy gdzieś z osobami z zagranicy, które biorą udział, to jest ten moment, który im nadaje największą energię. To kiedy na przykład przychodzi mama na kolejną kampanię, która w poprzedniej kampanii wycofała się, odwołała swoją wizytę w klinice i teraz przychodzi z maleńkim dzieckiem w wózeczku i ona też chce czuwać, być takim znakiem nadziei dla kolejnych osób. Tak, to już jest ponad 23 tysiące dzieci faktycznie takich policzonych, bo też jest wiele tych, których nie da się policzyć. Liczymy tylko tych, którzy faktycznie podejdą podziękować, gdzieś tam się zwrócą w taki wyraźny sposób. Też bardzo liczne grono pracowników klinik, którzy rezygnują z tej pracy i szukają jakiejś innej, znajdują
pracę. To jest kilkaset osób, które zrezygnowały jako pracownicy klinik aborcyjnych z pracy i prawie 140 zamkniętych ośrodków aborcyjnych. Rozumiem, chodzi o cały świat.
Absolutnie, no to nie są liczby polskie. W Polsce mamy pierwszą kampanię, natomiast to jest efekt tej kampanii na całym świecie, pokojowej kampanii, bo to nie jest kampania, która jest głośna czy w jakikolwiek sposób agresywna. To jest kampania, która polega na czuwaniu, takiej pokojowej, modlitewnej obecności, po prostu trwaniu jako znak nadziei i znak tego, że życie jest czymś wartym, żeby za nim stanąć. Najbardziej znanym pracownikiem takiej kliniki była właśnie menadżerka tej pierwszej w Teksasie, Abby Johnson. Być może ktoś z Państwa widział film Nieplanowane, który był napisany na kanwie jej życia. I tam jest kilku bohaterów właśnie bardzo znanych, czyli założyciel kampanii 40 Days for Life, Sean Carney, i właśnie Abby Johnson, pracowniczka kliniki, która zrezygnowała i teraz jest wielką promotorką życia i wspierania kobiet w prawdziwy sposób, dawania im możliwości tego, żeby życie wybrały.
No właśnie, z jednej strony to jest tak, że są ci, którzy przeszli pewną drogę i świadczą, tak jak Abby Johnson. Między innymi ona była też w Polsce, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kilka lat temu była w Polsce i też świadczyła o tym. Mówi Pani o tym pokojowym zamiarze wszystkich uczestników. To chyba jest bardzo istotne, że Wy nie nakłaniacie, tylko modlicie się po prostu za osoby, które dokonują tego czynu. Czy taka jest istota tego pomysłu?
Tak. My w polskiej kampanii troszeczkę zmieniliśmy jej format czy formułę, bo w zagranicznych kampaniach, tam gdzie po prostu stoją gdzieś w mieście kliniki aborcyjne, które się głównie tym zajmują, faktycznie uczestnicy kampanii zwykle wybierali takie miejsce blisko wejścia, żeby być najbliżej tych mam, które są zagrożone właśnie pod przejściem przez tą całą procedurę. Natomiast w Polsce nie mamy takich klinik w tym momencie, ale mamy też kulturę, która coraz bardziej zmierza w taką stronę, żeby życia tego nie szanować i się z niego nie cieszyć, albo też nie wspierać. Nie? Łatwo jest nam uznać, że skoro ktoś wybiera jakiś wybór, to my się nie możemy umyć ręce od tego, że on jest w jakiejś trudności, w jakimś problemie. Dlatego chcieliśmy stanąć w miejscu, które będzie publiczne, ale jakby nie będzie konfrontacyjne. Pierwsza polska kampania odbywa się na razie tylko 2 godziny dziennie, ale codziennie, to też jest wyzwanie, przez 40 dni przy pomniku Kopernika na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach dołączy do nas więcej miast. I my wybraliśmy na każdy dzień kolejne intencje modlitwy. Także codziennie modlimy się w jakiejś konkretnej intencji każdego dnia. Pierwsze, powiedzmy trzecia część kampanii to była modlitwa za mamy. Druga, trzecia część kampanii, powiedzmy coś koło 13 dni, to była modlitwa za dzieci. A ostatnia część to modlitwa za społeczeństwo, bo bardzo nam zależy na tym, żebyśmy byli takim społeczeństwem, gdzie każdy czuje się wsparty, żebyśmy też sami mieli odwagę. Odwagę, trochę może serca większe do wspierania osób, które niekoniecznie są naszymi najbliższymi w rodzinie. Także to były trzy główne motywy modlitwy. Oczywiście modlimy się też za ojców z ich strony o odwagę, o stanięcie na wysokości zadania.
Dlaczego to jest takie ważne dzisiaj? No właśnie, jest tak, że chyba są tacy, którzy... Jest pewnie kilka takich grup. Jedni są za życiem, drudzy są przeciwko życiu i są tacy obojętni. Do kogo tak naprawdę kierujecie to przesłanie? I czym chcecie przekonać tych nieprzekonanych? Chyba jest najtrudniejsze, prawda?
Najbardziej do siebie, bo sami nie chcieliśmy być obojętni. Mamy taką grupę przyjaciół, która się coraz bardziej poszerza w Warszawie, ale nie tylko, bo różne osoby z różnych miast się dołączają. Chcieliśmy coś zrobić. Sami nie chcieliśmy być obojętni. Wierzymy w to, że Pan Bóg kieruje, jeśli się Go prosi o to. I że też On może w jakiś sposób nam podpowiedzieć, co zrobić. Jeśli chodzi o tych, którzy są bardzo przeciwni, zwykle to nie jest przypadek, że ktoś ma jakieś bardzo trudne emocje związane z tym tematem. Tam gdzieś bardzo często jest, na którymś etapie życia pęknięte serce, jakiś powód, dla którego ktoś czuje, że może on sam nie był przyjęty tak, jakby chciał. Może w jakimś momencie swojego życia nie stanął na wysokości zadania i się trochę tego wstydzi. No, bardzo różne są powody, dla których ludzie są przeciwko właśnie życiu. Może niezrozumienie, może brak argumentów, może też to, że my ze strony, tak zwanej strony pro-life, niezbyt jesteśmy przekonywujący. To znaczy, nie odrobiliśmy swojej lekcji, nie byliśmy gotowi właśnie podać dobrych argumentów i podać ich w sposób przekonujący, taki dotykający serca.
A szczególnie pewnie chodzi o młodych ludzi, bo tych łatwo przekonać właśnie argumentami do tego, żeby czegoś nie robili, albo coś robili byli, albo za życiem, albo, no tak jak przeciwna strona mówi, że to jest sprawa obojętna, albo w najgorszym wypadku, że to jest moja decyzja. I...
Tak, zwykle przeciwna strona mówi, nazywa się pro-choice, to znaczy za wyborem. Innymi słowy, starają się opowiadać za wolnością. Tylko wolność to... Po pierwsze, musimy sobie zadać pytanie, czy stawiamy wolność ponad życie, czy prawo do wolności jest ponad prawem do życia? Zwykle nie i większość osób, których zapytamy, odpowie, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Także tutaj ta rywalizacja między wolnością a życiem, ona nie jest do końca prawdziwa. Zwykle po prostu nie przeprowadzamy tego ciągu logicznego do końca. Tak naprawdę najważniejsze pytanie w kwestii aborcji akurat to jest pytanie o to, z kim mamy do czynienia. Innymi słowy, jeśli wybieram, to na jaki temat jest ten wybór? Wybór to nie jest jakaś wartość sama w sobie, bo wybrać można dobrze i źle. Także musimy się zastanowić, na jaki temat my wybieramy, o co pytamy. I jeśli dobrze się zastanowimy, no to tak naprawdę ostatecznie pytanie jest o to, kim jest to małe życie, które się rozwija w łonie mamy.
Nie? Pod warunkiem, że przyjmiemy, że to jest życie i że to jest człowiek, bo tutaj jakby problem polega na tym, że argument strony przeciwnej mówi, że to nie jest człowiek. I tutaj jest pewien kłopot, prawda? Jak przekonać takich, którzy uważają, że ten człowiek dopiero jak się urodzi, to jest człowiekiem, a przez te 9 miesięcy to jest nie wiadomo czym tak naprawdę.
Tak, no mało osób, myślę, w Polsce uznałoby, że gdzieś tam już w trzecim trymestrze to nie jest człowiek, bo mamy możliwość spojrzenia poprzez USG i zobaczenia tego podobieństwa. Na wcześniejszych etapach czasem gdzieś tam ludzie zmieniają zdanie faktycznie. Biologicznie to nie jest trudne zagadnienie, bo wiemy, że mamy do czynienia z organizmem, który jest potomkiem dwóch rodziców. Oboje są gatunku Homo sapiens. Zatem ich potomek również jest gatunku Homo sapiens, jest człowiekiem i wiemy, że jest żyjącym organizmem. To znaczy rośnie, sam się organizuje. Także wiemy, że mamy tutaj do czynienia z życiem człowieka, ale tak naprawdę to, o czym zaczynamy rozmawiać, to jest to, czy my temu człowiekowi od początku dajemy prawo, to znaczy czy postrzegamy go jako osobę, jako kogoś, kto ma wewnętrzną wartość, taką niezbywalną wartość. Czasami nazywamy to godnością, to takie skomplikowane słowo, ale czy uznajemy, że ten człowiek ma faktycznie wewnętrzną wartość sam w sobie i w związku z tym musimy się do niego jakoś odnosić z szacunkiem, czy też nie? Czy on dopiero nabywa tego z czasem albo z jakąś inną cechą, na przykład tego, że jest chciany albo że myśli? No i to się zaczyna dyskusja filozoficzna.
Czy udaje wam się przekonać osoby nieprzekonane? Jak to jest? Bo to rzeczywiście trzeba trochę się nagimnastykować, żeby tych argumentów takich poprawnych użyć, żeby przekonać tych, którzy mają inne myślenie, prawda? Dyskutujecie na pewno też z wieloma osobami młodymi, bo pewnie starszych trudniej przekonać, ale młodych chyba już szybciej. Tylko, no właśnie, cały czas chodzi o te argumenty. Takie, które szanują też być może no inne zdanie strony przeciwnej.
Zdarza się, na pewno, ale to niekoniecznie jest moim celem. Na przykład jeśli mam mówić o samej sobie, nie? Bo ja nie zbieram jakichś takich liczb, że o, dzisiaj udało mi się przekonać jedną osobę albo w zeszłym tygodniu 3 i dlatego dostaję dzisiaj odznakę dzielnego pacjenta. Nie, nie o to chodzi. Natomiast to, co chcemy robić, to istnieć w przestrzeni publicznej z takim empatycznym i bardzo racjonalnym głosem i czasami być może takim znakiem zapytania, takim momentem, kiedy ktoś będzie się mógł zastanowić, bo problem, który widzimy w temacie akurat aborcji, jest taki, że ludzie zwykle nie poświęcają, to nie jest przyjemny temat. Mało komu się chce poświęcić na to 3 minuty własnego myślenia, żeby się zastanowić, o czym tak naprawdę mówimy, więc najłatwiej jest go zbyć takimi sloganami, które gdzieś tam usłyszeliśmy, na przykład w radio, albo w telewizji, albo gdzieś na YouTubie, mieć swoich kilka dyżurnych sloganów, którymi się taki trudny temat zamiata pod dywan i już ma się go, powiedzmy, z głowy. Dlatego my nie staramy się przekonywać, bo ja może się powiem, jak ja się nauczyłam mojego podejścia, od kogo. Ja nauczyłam się mojego podejścia do rozmowy na temat aborcji od takiej kanadyjskiej autorki, Stephanie Gray Connors. Kiedyś, jak bardzo czułam się nieprzygotowana do takich rozmów, właśnie szukałam materiałów i gdzieś znalazłam ją w internecie. I ona mnie przekonała. To znaczy do tego, że jeśli coś jest prawdziwe, to człowiek tak naprawdę w środku zna tą odpowiedź. Jeśli się dobrze zastanowi i nie będzie się czuł oceniany, to on może ją sam w sobie znaleźć i przyjąć. Trzeba mu tylko to umożliwić. Umożliwić to zatrzymanie, może zadać odpowiednie pytanie, wybić go trochę ze schematu i to jest jego zadanie, znaleźć prawdziwą odpowiedź, dostrzec prawdziwą wartość. I tak samo to jest moje zadanie. To nie jest moje zadanie komuś narzucić jego świat wartości. W mojej opinii świat wartości, który jest obiektywny. Każdego osobiste zadanie to jest go odkryć.
Ale nie wszystkim się udaje odkryć tak jak ty to odkrywasz, na przykład, albo osoby, które są pro-life.
Nie każdy szuka, nie każdy ma odwagę, bo też ja nie powiem, że jestem znawcą wszelkich doskonałych wartości i wszystko wiem, to nie o to chodzi, ale nie każdy go odkrywa, ale też nie każdy szuka, nie każdy gdzieś był do tego zachęcony, także my staramy się zachęcać do tego, żeby poszukać, żeby móc poznać dobre argumenty i się samemu zastanowić. Doskonałe powiedzenie chyba z jakiegoś amerykańskiego serialu, którego tytułu nie pamiętam teraz, zapadło mi przy tym w pamięć. Pomiędzy nie, a tak, zawsze musi się znaleźć może. To znaczy, ja nie chcę kogoś przepchnąć z jego twardej pozycji nie. Nie wierzę w to, że mały człowiek przed narodzeniem ma prawo do życia, większe niż prawo, jakieś tam prawo jego mamy do wyboru, na pozycję tak, od razu. To nie jest moje zadanie, to jest jego zadanie. Znaleźć się w tej, w mojej opinii, prawdziwym miejscu. Moje zadanie to jest być tym może pomiędzy, tym kimś, kto w odpowiedni sposób zada pytania. Czasami wystarczy, że ktoś, do kogo mamy szacunek, do kogo uważamy za fajną, dobrą, ciepłą osobę, ma zdanie pro-life i on jest znakiem zapytania w naszym życiu. To jest nasze zadanie. Tak?
Ja tak się zastanawiam, czy można to może wstawić w odwrotnym kierunku. Tych, którzy no właśnie inaczej myślą i chcą przekonać do swoich argumentów. Czy to tak samo działa? Bo mam wrażenie, że chyba nie do końca można to zastosować w tę drugą stronę. Chociaż pewnie by osoby, które inaczej myślą niż osoby pro-life, może chciałyby.
No czasami też, nie? Jakby, jeśli ktoś ma, chce przekonać cię do swojego stanowiska, no to podważa twoje stanowisko i sprawia, że zaczynasz się zastanawiać, czy na pewno mam rację, czy nie. Ja trochę byłam w tej sytuacji, że ponieważ moi znajomi kontestowali moją pozycję, która nie była zbyt silna, no to zaczęłam się zastanawiać, może czasami jest inaczej. Może są sytuacje, kiedy coś trzeba zmienić. Ale jeśli zaczyna się wtedy szukać faktycznie w argumentach, czytać trochę biologii, czytać na przykład takie poważne argumenty drugiej strony, to może ktoś zmieni zdanie. Ja się tylko w swoim stanowisku umocniłam. Na przykład taka książka Etyka praktyczna australijskiego etyka Petera Singera bardzo mnie przekonała, chociaż on absolutnie się ze mną nie zgadza. On uważa, że prawo wyboru to jeszcze i po urodzeniu rodzicom powinno przysługiwać. Ale faktycznie jakby pokazał mi, gdzie jakieś ciągi myślowe prowadzą i wbrew pozorom umocnił mnie w stanowisku odwrotnym od swojego.
Tak powstała Miłość do życia, książka, która jest chyba już na ostatniej prostej, żeby ją przeczytać?
Książka Z miłości do życia, wspomnianej właśnie przed chwilą autorki Stephanie Gray Connors. Tak, myślę, że powstała w taki sposób. Przede wszystkim z powodu rozmów, które miałam z wieloma osobami zdziwionymi tym, że za postawą pro-life stoją też dobre argumenty i taka ciepła komunikacja. To była dla mnie motywacja, żeby tą książkę zanieść do wydawnictwa Siostry Loretanek w Warszawie, które, w Rembertowie, które zgodziły się ją wydać. To znaczy to, żeby udostępnić wiedzę, która już jest dobrze opracowana w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, polskiemu odbiorcy.
Ale pozwolisz, że o tej książce porozmawiamy innym razem. Już cię zapraszam do studia, żebyś mogła również odkryć troszeczkę nowych kolorów związanych z książką Z miłości do życia. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy o życiu. Być może niektórych przekonaliśmy do tego, może niektórzy są dalej po innej stronie. Szanujemy to oczywiście. Choć zachęcamy do tego, żeby pomiędzy tak, a nie wstawiać to właśnie może. A do tego zachęcała Zofia Rogala, współorganizator kampanii, która jeszcze trwa, także możecie się w nią włączyć. Kampanii 40 dni dla życia. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła. Jakby róża przez otwarte wpadło okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się złagodzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Uśmiechnięci z pamięci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie, jak biega. Z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne.